rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
A nie powiedziałem Państwu, że dzisiaj jest 23 kwietnia, warto o tym pamiętać i do tego wszystkiego czwartek, kwiecień gna, już za tydzień będziemy w trakcie, no za tydzień jeszcze nie, za tydzień jeden dzień, majówka i zaczynamy czas przygotowania do wakacji, ale zanim te wakacje nastąpią, to Gazeta Polska codziennie marsz po śmierć dla pacjentów. Wstrząsający protest medyków. Wczoraj w szpitalach powiatowych minutą ciszy medycy zaprotestowali przeciwko katastrofalnej sytuacji w ochronie zdrowia. To grobowa cisza, bo to, co się dzieje, ostatnie decyzje oznaczają marsz po śmierć dla pacjentów. Zbyt późno zdiagnozowany pacjent może nie mieć szans, by przeżyć. To odebranie zdobyczy Polakom, jaką było zniesienie limitu na badania, na dostęp do wielu świadczeń, mówi dyrektor Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Nie widać światełka w tunelu, szpitale przestaną leczyć, bo nie będą miały za co. To z kolei mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP. To zemsta na narodzie polskim, oczenia Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera. Ta sytuacja rzeczywiście wygląda na dramatyczną, bo szpitale się zadłużają. A jak się zadłużają, to nie w bankach i nie w polskich bankach, tylko w tych miejscach, które pożyczają szpitalom. To jest chyba, nie wiem czy jedna, ale na pewno jest taka instytucja finansowa, która szpitalom pożycza pieniądze, ale pod zastaw gruntu, na którym są szpitale, więc to wszystko może się przerodzić w którymś momencie w jakiś rodzaj prywatyzacji, wymuszonej prywatyzacji polskich szpitali. Odkładam Gazetę Polską codziennie, patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Wszyscy żyjemy albo interesujemy się zonda krypto. Dubajski ślad króla kryptowalut. Duży artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej, która zagląda do rozmaitych, wbrew legendom, w ogromnych pieniądzach jego właścicieli. Jej właściciel BitBay długo notował nie zyski, a straty, ale ten dubajski ślad, Zjednoczone Emiraty Arabskie, jakieś ślady rosyjskie w tym wszystkim, to opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita, którą za chwilę zacytuję, witając gościa, tylko rzucę okiem na dziennik Gazetę Prawną. ZUS nie mówi o milionach na wypłaty. Co to może być? Niewielu z nas wie, że może odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłej osobie bliskiej. Tylko co piąta uprawniona zwraca się o wypłatę przysługujących środków. Nie tylko to, jeden artykuł, nie tylko SAFE. Nowe idee na sfinansowanie armii. Ciekawe jakie, ale jeszcze tego nie zacytuję Państwu. Budżet państwa do pilnego leczenia. Tak jest, bo najwyższe zadłużenie w historii osiąga Polska, powyżej 60% PKB. To jest stan alarmowy, stan dramatyczny. Na zegarze godzina 7:28. Radio Poranku! A teraz poświęcimy chwilę poranka energetyce. Ten inżynier Tadeusz Bąk, ekspert do spraw energetycznych, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Witam państwa, kłaniam się.
Zacytuję premiera Buzka. Fundamentem wzrostu gospodarczego są ceny energii. Dlatego Polska to dziś największy plan z transformacji energetycznej w Europie. A nie, to tak stwierdził Andrzej Domański, minister finansów. Ceny energii w Polsce są najwyższe w Europie. 1000 miliardów złotych, czyli bilion, mamy wydać na transformację energetyczną w ciągu najbliższych 10 lat. W kraju, w którym właściwie pieniędzy brakuje na wszystko. Jak zrobić i czy w ogóle można doprowadzić do tego, że ceny energii w Polsce będą mniejsze?
niższe.
Niższe.
Na pewno można różnymi sposobami na różnych płaszczyznach, w różnych sektorach. Niemniej jednak głównym elementem w tej chwili, jeśli chodzi o wzrost czy cen energii, to oczywiście są opłaty wynikające z ETS-ów, tak? Z emisji. I to jest jeden z elementów. Natomiast transformacja to nie tylko, to są procesy, które można zoptymalizować na wielu poziomach. Przykładowo grupa Azoty, może na przykładzie się odniosę, bo to najpełniej odwzoruje, co można zrobić, tak? Pokażę procesy. Chciałbym się na tym skupić. Transformacja jest szerokim pojęciem i dotyczy każdego sektora. Niemniej jednak, jeżeli będziemy rozpatrywali każdy sektor osobno, to w dalszym ciągu nie osiągniemy zamierzonego efektu transformacji. Przykładowo, jeżeli dzisiaj importujemy olbrzymie ilości gazu ziemnego do terminala Świnoujściu, do terminala FSR-u za chwilę w Gdańsku, następny terminal jest już w przygotowaniu, w procedurze open season, czyli zbieranie ofert na wielkość przepustowości tego terminala, to się okaże, że my zakupujemy gaz, który skraplamy w różnych miejscach u dostawców i na to jest wydatkowana olbrzymia ilość pieniędzy. Ta energia, która poszła na skroplenie, ona jest w postaci ujemnej temperatury minus 162 stopnie, plus duże zagęszczenie gazu. Co się okazuje? My tą całą energię tracimy, czyli innymi słowy, ona idzie w powietrze. Jakie to ma związek z transformacją?
Idzie w powietrze w gazoporcie.
W gazoporcie, ponieważ musimy, żeby podgrzać ten gaz, żeby gaz wtłoczyć do sieci, musimy go podgrzać, czyli spalamy do 2% zakupionego gazu, plus płacimy jeszcze opłaty ETS. Czyli innymi słowy, natomiast jeżeli spojrzymy teraz na... Są to straty, którymi obciążamy każdego odbiorcę gazu, również przemysł, grupa Azoty, który jest największym odbiorcą, ale i energetyka. Duże bloki gazowe, cała chemia przemysłowa, która zakupuje olbrzymie ilości gazu ziemnego. W związku z czym, ale jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że zakłady przemysłowe, chemiczne zakupują do swoich syntez chemicznych, zakupują duże ilości azotu, na przykład do produkcji amoniaku. Gdzie, żeby wytworzyć amoniak, muszą zakupić energię elektryczną drogą, dzięki której wytworzy się azot z powietrza, którego jest około 80%. Tak? W związku z czym, jeżeli byśmy oczywiście ten gaz LNG przetransportowali do takiego zakładu przemysłowego o dużym poborze gazu, konsumpcji, wówczas mamy taką sytuację, gdzie mamy możliwości, dlatego że Polska sfinansowała olbrzymi projekt izokontenerów w stoczni remontowej, czyli technicznie jesteśmy przygotowani i wówczas LNG, czyli ta ujemna temperatura mogłaby z gazem, w gazie zostać, gaz został LNG przetransportowany do zakładu przemysłowego, na przykład do grupy Azoty Puławy. Wszystko jedno. Gdzie?
Ten
tak?
Skroplony gaz.
Skroplony. I wówczas metodami, technologiami, które również są na rynku, można uzyskać, skroplić, wykorzystać ten chłód do skroplenia, do uzyskania azotu, do procesów syntez. Czyli innymi słowy, grupa Azoty, czy zakład przemysłowy, nie musi wówczas kupować drugiej energii, bo już część, tą znakomitą część energii niezbędną do schłodzenia powietrza, do rozfrakcjonowania powietrza na skroplony tlen czy azot, już ma w LNG. Plus dodatkowo nie musi tracić tych 2% na spalanie gazu i nie płacić ETS-ów. Czyli jest to efekt synergii. Czyli jeżeli spojrzymy na gospodarkę w szerszym kontekście i wykorzystamy to, co przykładowo sektor gazowniczy traci, a prostymi zabiegami jesteśmy w stanie wykorzystać w grupie azoty, na przykład, tu się powołuję, bo to najprościej mi w tej chwili, a to dotyczy szeregu zakładów, wówczas ten efekt synergii przekłada się na niższe koszty energii w sumie dla grupy, czyli na niższe produkty, czyli grupa w swoich produktach staje się bardziej konkurencyjna na rynku, nie tylko krajowym, ale również w eksporcie. I jeżeli tego typu mechanizmy, spojrzymy na szereg sektorów, tak, to się okazuje, że w każdym sektorze, każdy sektor patrzy przez okulary swojej działalności gospodarczej, oczywiście stratami obarczając swoje produkty, tak?
Dobrze, a kto o tym wie? Jeżeli to jest rzecz prosta, powiedział pan, że to jest proste, to nie jest jakaś wielka inwestycja, czy to jest wielka inwestycja, żeby doprowadzić do tego, żeby gaz skroplony dotarł do azotów?
Nie jest to złożone, dlatego że tak jak powiedziałem, od strony logistyki Polska jest przygotowana, Polska wydatkowa olbrzymie środki dla stoczni remontowej, to NCBR finansował programy.
I programy tych izokontenerów.
Izokontenerów, dokładnie.
Czyli te kontenery, które mogą ten gaz skroplony...
Dokładnie. I możemy tankować w Świnoujściu, nie ma problemu.
Jest no dobrze, a co się dzieje z tymi izokontenerami? Służą do przewożenia lodów? Do czego?
Czy to jest
projekt?
To jest projekt, który został zrealizowany skutecznie i dzisiaj jest kwestia tylko innego spojrzenia na gospodarkę w kategoriach transformacji, czyli łączenia, czyli uzyskania synergii procesów między różnymi sektorami, tak? Czyli na pewno często się tak zdarza, że szefowie przykładowo elektrowni mówią w ten sposób: okej, my dzisiaj tracimy, wjeżdża do elektrowni 3 wagony węgla, ale tylko z jednego wagonu jest energia elektryczna, bo reszta jest stratą, tak? Czyli innymi słowy, można powiedzieć, patrzy na swój ogródek, nie uwzględniając tego, że na przykład ta energia z tych dwóch wagonów mogłaby być wykorzystana w innych sektorach.
No dobrze, o tym sposobie to wie pan, dlatego że pan tym się zajmuje, czy wiedzą o tym politycy, czy wiedzą o tym w Azotach, czy wiedzą o tym w Świnoujściu, czy to jest taka wiedza, która już nie jest tajemna, no bo nie opowiadamy w Poranku Wnet.
To nie jest wiedza tajemna. Menedżerowie, tak jak powiedziałem, na pewno wiedzą o tej energii, którą z ich punktu widzenia jest.
Ona jest wypuszczana w kosmos po prostu.
W powietrze. Po prostu podgrzewamy LNG, spalając do 2% gazu ziemnego, czyli LNG, który zakupiliśmy, po to, żeby podgrzać gaz do ponad 0 stopni, no bo do rurociągów trzeba wtłoczyć na plusowych temperaturach.
I te minusowe temperatury nie pracują na rzecz
gospodarki.
Na rzecz gospodarki.
Co to znaczy? Jeżeli spojrzymy przez pryzmat, panie redaktorze, proszę państwa, przez pryzmat potencjału, jeżeli sumujemy, bo to daje pewien obraz, sumujemy potencjał Świnoujścia około 8 miliardów metrów sześciennych rocznie, FSRU w Gdańsku 6,1 miliarda, planowany w Gdańsku około 5 miliardów następny FSRU, to jest prawie niecałe 20 miliardów metrów sześciennych. Co to znaczy? To znaczy w potencjale, bo to najlepiej odwzoruje te straty czy koszty, to w tym momencie my wydajemy na skroplenie około 10 do 12 miliardów złotych, żeby przewieźć gaz ziemny do Polski. Przy czym ta cała energia chłodu, która mogłaby być wykorzystana, ona jest stracona. Przełożenie na gospodarkę w bardzo dużych cyfrach, ogólnie mówiąc, to jest mniej więcej razy 3, to jest około 30 miliardów korzyść. Jest kwestia synergii procesów. I teraz zadał pan pytanie, czy menedżerowie wiedzą, czy to jest stosowane. Od lat 70. w Japonii jest kilkadziesiąt zakładów, gdzie się wymraża dwutlenek węgla, gdzie się mrozi produkty spożywcze, ryby. Ta energia chłodu służy do produkcji energii elektrycznej w jakiś sposób, a mianowicie tak, że Polega to na tym, że w jednym metrze sześciennym jest ponad 600 metrów normalnego gazu ziemnego, czyli w Katarze czy w Stanach jest ten gaz ziemny zagęszczony, tak, schłodzony, czyli jego on jest skondensowany. I teraz jeżeli my podgrzewamy, to on się rozpręża, czyli w jednym metrze sześciennym mamy 600 metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli 600 bar. I w Japonii na przykład jest kilkadziesiąt właściwie już instalacji, gdzie z ekspansji tego gazu rozprężania produkuje się energię elektryczną. Tam można, ale tam troszeczkę inaczej się patrzy też na gospodarkę, czyli wykorzystuje się procesy z sektora gazowniczego do zastosowań w gospodarce, żeby nie produkować energii, nie mrozić.
Żeby nie tracić.
Żeby nie tracić, dokładnie.
No dobrze, ale pan patrzy na całość sektora energetycznego. Tak. Tu powiedział pan o 30 miliardach nie oszczędności, tylko zysków, tak? 30
to
miliardów.
To są ewidentne korzyści dla gospodarki, tak.
Bo
ta energia, którą my tracimy, gdybyśmy chcieli tą energię wytworzyć i w gospodarce ona takie korzyści może przynieść.
No dobrze, ale teraz jak patrzy pan na całość, na, nie wiem, system spalania śmieci, odpadów, bioenergię i tak dalej, ile potencjału Polska traci?
Swego czasu robiliśmy dosyć złożone z Politechniką Śląską, w tej chwili już świętej pamięci profesor Popczyk, całe zespoły profesorskie, przymierzaliśmy się do analiz. No myślimy, że chcąc tylko w takich ewidentnych obszarach sektorów gospodarki wykorzystać to, co tracimy, to rocznie jest to ponad 100 miliardów w net cash flow, czyli w czystym pieniądzu gospodarka może uzyskać korzyści.
Czyli
W różnych sektorach, czyli mówię, połączenie sektora energetyki zawodowej, gazownictwa, rolnictwa, chemii przemysłowej, co nie jest trudne do zrobienia. Jest kwestia najtrudniejsza, jest podjęcie decyzji.
I z tym są kłopoty.
Były. Dzisiaj niektóre projekty są realizowane.
Jakie?
No, w obszarach samorządowych, ale to następny gość
będzie już jest o tym. Zupełnie inna historia.
Tak.
Jest ten innowacyjny system kaucyjny, który żeśmy wprowadzili. A tak, taki też jest temat, czyli krótko mówiąc, musimy zanosić butelki, płacimy 50 groszy i 50 groszy stojąc w kolejkach, odzyskujemy. Ten system kaucyjny komu służy?
Dosyć złożony projekt, problem pan poruszył, ale który odbija się w tej chwili negatywnie dla naszej gospodarki. Trzeba sobie jasno to powiedzieć. Mamy w tej chwili chyba już 8 operatorów systemu. Każdy ma swój system, każdy osobno się rozlicza. Niemniej jednak należy zwrócić na pewne kluczowe elementy tego systemu. My się skupiamy na tym, że poszliśmy do sklepu, kupiliśmy puszkę napoju czy butelkę wody mineralnej, dopłaciliśmy 50 groszy i oddaliśmy po wypiciu i jest okej, bo dbamy o środowisko. No tak, tylko że to jest jedna rzecz, natomiast druga jest niezwykle kluczowa. Mianowicie chodzi o całą ścieżkę masy surowca, który w tej chwili zmienia właściciela i jest wykorzystywany, jest wykorzystywany przez poszczególnych operatorów w różny sposób. No i oczywiście teraz jest kwestia, gdybyśmy się przyjrzeli na ścieżkę, jak ten surowiec przechodzi od sklepu poprzez punkty zbiorcze i tak dalej do zakładów przemysłowych, przetwórczych, po to, żeby później znowu trafić do systemu, no to się okaże, że to w tej chwili są miliardy złotych, które no w sumie na pewno znakomitą część nie służy, te środki z tego surowca nie służą dla gospodarki, służą innym firmom.
a przedtem służyły gospodarce?
Wcześniej było w ten sposób, że było masę ludzi, którzy zbierali te odpady, czy jako odpady, puszki po piwie i tak dalej. One trafiały do firm, nie, bardzo często firm rodzinnych na przedmieściach miast, które dalej zagospodarowały, przetwarzały jako lokalne małe zakłady sortownicze. One, te zakłady z tego żyły. Dzisiaj już te zakłady tego nie będą miały, dlatego że i one z tego to był główny przychód na zapłacenie czynszów, na zapłacenie ludziom pensji, benzyny i tak dalej do samochodów. Dzisiaj ten główny strumień, z czego te zakłady miały przychody, on trafia na ścieżki do tych firm, które są operatorami. No więc tu się zaczyna pewien problem. Są sygnały z rynku bardzo, bardzo poważne, że te firmy stoją przed faktem zamknięcia, czyli ludzie pójdą do urzędów pracy o pracę.
Czyli ta decyzja przekierowała strumień pieniędzy. Jednym zabrała, drugim dała.
Tak, też, tak.
I komu dała? A komu zabrała, tym małym albo też dużym?
No bo też rozumiem... dużym. No, temat jest dosyć złożony i na pewno w tak krótkim czasie nie da się opowiedzieć w szczegółach, ale na pewno wymaga bardzo szczegółowemu przyjrzeniu się, przeanalizowaniu. I wtedy się okaże, o jakich pieniądzach budżet traci i jak wygląda...
A to budżet będzie tracił, bo tam żeśmy 100 miliardów odzyskali dla budżetu albo 30 miliardów, a tu ile żeśmy stracili?
No to są różne na rynku analizy z różnych środowisk, które się zajmują gospodarką odpadową i opinie są od kilku, od 7-8 miliardów do kilkunastu nawet, z różnych ośrodków naukowych.
Ale to są straty budżetu, czy straty...
Też i budżetu, tak.
Też i kogo jeszcze? I tych firm?
I firm, które do tej pory z tego żyły.
Kiedyś kilka lat temu zaprosił pan Radio Wnet na wycieczkę do Andrychowa. Tam miałaby powstać instalacja, która potrafi z czegoś zrobić coś innego. Ta instalacja nie powstała. Z tego zrobić coś innego, czyli z odpadów poprzez rozmaite procesy doprowadzić do tego, że będzie gaz, energia elektryczna, energia ciepła. Takie małe perpetuum, nie mobile, ale mała rzecz i wielka sprawa. To się nie udało tego zrobić.
Tak się dzieje, że w Polsce mamy potężny problem z zagospodarowaniem odpadów. Są budowane kolejne spalarnie. Niemniej jednak i odpady z danego regionu są kierowane do dużych instalacji. Ostatnio w Warszawie spalarnia została wybudowana i z całego regionu odpady trafiają tam do spalenia. Natomiast intencją i teraz jest kwestia taka, że co to są te odpady? Odpady jest to substancja organiczna. Ona jest spalona, załóżmy, w kilku, w tej chwili nastu dużych spalarniach, tak? Natomiast pomysł był taki, żeby odpady po prostu wytworzone przez lokalną społeczność, żeby nie obciążać kosztami społeczności, tylko żeby one zostały zgazowane, nie spalone. To jest dużo bardziej efektywny proces. I żeby ciepło i energia trafiły do lokalnej społeczności. Przez to społeczność by miała niższe koszty. No oczywiście lobby spalarniowe, że tak powiem, często się o tym mówi, ma swoje kierunki budowy takich dużych zakładów, wielkoskalowych, natomiast małe rzeczywiście małym zakładom się trudno przebić.
No dobrze, to ten temat numer jeden, obniżenie cen energii, to jest możliwe?
Jest możliwe jak najbardziej. Teraz oczywiście, że mówimy, żeby się precyzyjnie wypowiedzieć, cena energii to jest jedno, a koszt wytworzenia energii to jest drugie, tak? I to jest, uważamy, że w środowisku różnych, gdzie analizujemy te procesy, jest możliwość obniżenia ceny nawet poniżej 300 zł, koło 250. w koszcie wytworzenia bez problemu.
Tylko do tego jest potrzebna mądra klasa polityczna. Jest godzina 7:48. Inżynier Tadeusz Bąk był gościem poranka w NET.
Dziękuję bardzo.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.